dawno temu, w 1897 roku, wyruszyła taka wyprawa trzyosobowa Szweda, który się nazywał Salomon Gustav André, przez dwa E na końcu. Celem tej wyprawy było osiągnięcie bieguna północnego, ponieważ wcześniej, mimo kilku prób, nikomu się to nie udało, to wydarzenie nabrało dla Szwedów rangi państwowej. André uznał, że najlepszym sposobem dotarcia na biegun północny będzie lot balonem. Wyprawa oczywiście cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mediów i publicznym. Szwedzka prasa podjęła szeroką kampanię reklamową. Zaczęto już o tej wyprawie, tej locie balonem do bieguna północnego mówić na całym świecie. Nawet rząd Rosji wydał taką specjalną broszurkę, którą mieli rozdawać wśród narodów żyjących na północy Syberii, jak pomóc ewentualnie takim dziwnym przybyszom, gdyby tam na Syberię zalecieli taki dziwny balon. Kiedy wyprawa wyruszała ze Sztokholmu, to całe tłumy żegnały ten pociąg, który jechał gdzieś tam na północ. Więc cały naród, a wręcz nawet cały świat żył tym wydarzeniem. No i balon wystartował. Udało się wystartować, ale słuch o nich zaginął. Dopiero w 1930 roku jakaś tam wyprawa przypadkowo odnalazła odziane w futra szkielety oraz negatywy zdjęć. Tutaj to nie jest to zdjęcie. Gdzie oni zalecieli, gdzieś w Bieszczady. To nie dziwota, że się nie ten. Poczekamy, bo... O właśnie, takie zdjęcie znaleziono. No jest to dla mnie, jak zobaczyłem pierwszy raz to zdjęcie kilka lat temu, to było to dla mnie wstrząsające zdjęcie, wstrząsające. Bardzo smutne, kiedy znamy historię, bardzo smutne, pachnące beznadzieją. Miało być tak pięknie, dużo się mówiło, miało to być ekspedycja wspaniała. Tak, można już zapalić, poproszę. Niestety koniec był taki smutny i beznadziejny. Czasami my sobą prezentujemy taki widok. I to nie jest nic nowego w naszym wieku. Tak? Już Izrael jako lud Boży niejednokrotnie, mając być reprezentantem Boga, kiedy ludzie patrzyli, narody ościenne patrzyły na Izrael, no, widzieli często zgniliznę moralną, stan rozkładu, często zniewolony ten naród albo gdzieś tam rozproszony. Jak sobie ludzie myśleli, jaki to jest Bóg? Co to za Bóg Jahwe, który jest Bogiem tego narodu? To wygląda beznadziejnie, tak? Tyle się gada, tyle. Okazuje się, że z chrześcijanami jest to samo, tak? Chrześcijanie już w pierwszym kościele przedstawiali sobą taki widok. W liście Jakuba w 4 rozdziale, wersety 1-10, zobaczymy obraz pierwszego kościoła, jaki nam tu zarysowuje autor listu. Jakuba 4, 1-10. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych rząd, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. A może utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie pożąda on ducha, którego w nas utwierdził? Daje zaś tym większą łaskę. Dlatego mówi, Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. Bądźcie więc poddani Bogu. Przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On przybliży się do was. Oczyście ręce, grzesznicy. Uświęćcie serca, ludzie chwiejni. Uznajcie waszą nędzę. Smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Stan wiary Kościoła często właśnie jest tak żałosny jak ten balon. Jest tylko hałasem, mówieniem, jakimiś deklaracjami, jakąś pokazówą. A ostatecznie często okazuje się po prostu lekceważeniem zasad duchowej rzeczywistości. Na tym obrazie przedstawionym przez Jakuba widzimy wojny, kłótnie, zazdrość, jakieś walki. Ich stan myślę, że jest marny. Jakub mówi, że się im nie powodzi, że nic nie mają. Czy o to chodziło Jezusowi? Czy taki był plan Jezusa? W Ewangelii Jana 10:10 jest napisane, Jezus mówi, ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. To jest plan Jezusa. To jest wizja, jaką On zarysowuje dla Kościoła i dla swojego ludu, dla każdego z nas. Życie. Życie, które jest obfitością. Wspólnota przepełniona ludźmi, radością, pokojem, ludźmi, którzy właśnie mają tą radość, spokój, miłość do siebie nawzajem, w której Bóg przejawia swoją moc. O to chodzi cały czas, myślę, Jezusowi, Panu Bogu. Dziś ostatni już wykład, czy kazanie z listu Jakuba, więc będzie to takie trochę... Nie podsumowanie, ale może coś, co... Można będzie to zastosować w każdym bądź razie. Kilka tygodni mówiliśmy, że wiara to nie jest tylko teoria, jest czymś aktywnym, czymś, co dąży do jakiegoś celu, czymś owocującym, że uwidacznia się w uczynkach. Mówiliśmy też, że wiarę w sercu kształtuje Bóg. Bo my w sumie sami z siebie to nic nie możemy. Jesteśmy źli, ospali, najchętniej to by się nam nic nie chciało, ale jest ten, któremu zależy bardziej niż Bóg, który pragnie, abyśmy właśnie, aby nasze życie właśnie takie było, pełne obfitości. To jest Jego plan. I wydaje się, że tylko On, tylko Bóg może być w nas autorem wiary. Może być w nas... Nawet myślę, że może sami z siebie nawet tego pragnienia nie będziemy mieli. Pragnienia Boga, pragnienia szukania Go, pragnienia bycia dobrym. To Bóg może w nas coś takiego zasadzić. W tym naszym złym i zepsutym wnętrzu, które gdzieś tam przebija się przez życie ludzi. I patrzę na swoje serce, patrzę na siebie i dostrzegam w nim pragnienie Boga. Dostrzegam w nim pragnienie wypełniania Jego woli, wypełniania Jego standardów. Ale niestety, kiedy patrzę na wiarę moją, to przypomina ona właśnie taki balon leżący na polu lodowym, z którego tylko uchodzi pomału powietrze. Jest ona niewyraźna. I dlatego pojawia się pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego się dzieje, że mimo pragnienia, mimo tego, że nie mam innych pragnień, że nie ma nic mocniejszego w moim życiu, jak to, żeby Chrystus królował we mnie i przeze mnie, to to wszystko wygląda, jak wygląda. I tak naprawdę to, co dzisiaj będę mówił, to jest dopiero jakieś coś, czego się uczę, więc może nie do końca będę przekonywujący w tym. Więc jest to moje takie stąpanie gdzieś tam i poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje, że mimo tych chęci, mimo tego, że Bóg zaszczepia we mnie, w moim duchu pragnienie, to efekt jest mizerny, tak jak właśnie widzieliśmy wcześniej na tym zdjęciu. W tym samym wersecie, który już wcześniej czytałem, w Jana 10:10 czytamy: Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. I tu już jest powód. Dlaczego wiara nie może we mnie dojrzewać, nie może w nas dojrzewać i wzrastać, ani owocować? Co jest tym powodem? W pierwszej kolejności grzech. Widzimy tu pewną zasadę, że Bóg jest źródłem wszelkiego dobra, a szatan wszelkiego zła w naszym życiu. Bóg chce dać ci życie spełnione, pełne pokoju i radości, a szatan jest złodziejem i oszustem, który chce ludzkość pozbawić dobra, oszukać cię, okraść ze wszystkiego, co masz. Więc kiedy grzeszymy, to w pewnym sensie świadomie odchodzimy od Boga, żeby wypełniać zadania szatana. Grzech jest wyrazem buntu przeciwko Bogu, jest odwróceniem się od Boga. Więc efekty właśnie będą takie, niezbyt ładnie wyglądające. Jakub pisze o dwóch rzeczach, o dwóch źródłach naszego grzechu, albo dwóch aspektach. Pierwszym jest pożądanie. Skąd się bierze bunt przeciwko Bogu? Skąd się bierze grzech? W pierwszej kolejności z pożądania. Chcesz czegoś bardzo, ale Bóg wie, że to nie będzie dla ciebie dobre. Jest wszechwiedzący. Niby mu ufasz, niby Bogu ufasz, ale szatan mami, nęci, przedstawia ofertę, perspektywy. I mimo, że wiemy, że jest złodziejem i oszustem, to decydujemy się go posłuchać. No i skutki są niedobre, są opłakane. I życie wtedy zaczyna wyglądać jak ten balon mniej więcej. Mamy tutaj pewną taką zasadę duchową. Nie lekceważmy zasad duchowych, nawet jeżeli nie są takie jasne dla nas. To taka dygresja. Mam wrażenie, że nie da się lekceważyć zasad na przykład grawitacji. Nikt nie wysiądzie z okna na 8 piętrze. Ale zasady duchowe bardzo łatwo, bo jakby... Ale nasz duch... No, więc jest taka zasada, tak? Że jeśli ulegamy pożądaniu, to odwracamy się od Boga w stronę złodzieja, szatana. Zobaczmy Jakuba 4:1-2. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądindąd, tylko z waszych rząd, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Jakub określa przyczyny takiego stanu rzeczy. Nie macie, bo nie prosicie. Nie modlicie się, bo nie opieracie się na Bogu i na Jego woli. Bo czymże jest modlitwa? Modlitwa w swej naturze jest zwracaniem się do Boga. Liczeniem się w ogóle z Nim. Może się z Nim nie zgadzam, ale jeżeli z Nim rozmawiam, to przynajmniej się liczę z Nim. To może prowadzić do polegania na Nim. Werset dalej czytamy. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie własnych żąd. Czyli okazuje się, że nawet można się źle modlić. Można się modlić i wcale nie liczyć się z Bogiem. Jak to możliwe? Tak, wystarczy traktować Boga jako kogoś, kto będzie realizował nasze zlecenia, nasze marzenia, nasze pożądania. Że jest to taka postać, którą możemy wciągnąć w naszą grę, który będzie wykonywał nasze ruchy. To jest bardzo prosty schemat. Miesiąc temu poszedłem z moim synem Bronkiem do sklepu. Ciemny wieczór, sypie śnieg. Trzymam go za rękę, idziemy. Nagle słyszę, że się modli. Mówi, dziękuję Panie Boże, że dałeś śnieg. No fajnie, cieszę się. Ale jakiś czas później Bronek się modli, Panie Boże, daj mi samochód. No dobra. Dzień później poszliśmy do innego sklepu, stanąłem tam przy kasie z paczką ryżu. Nagle ekspedientka mówi, proszę poczekać. Biegnie tam do innej kasy, tam z kimś tam rozmawia i wyciąga spod tej kasy po prostu taki samochód. Ciężarówkę w pudełku zapakowaną. No i daje Bronkowi. Bronek wybiega z tego sklepu i cieszy się, bo dostał od Boga auto. Niestety miało to swoje konsekwencje. Jego fajnie, że Pan Bóg go wysłuchał, myślę, że to można, to jest ciekawa rzecz, nie? To jest piękne, ale zaczął mieć niewłaściwy obraz Boga. Nagle, Panie Boże, proszę Cię, by codziennie była sobota. No bo w sobotę ogląda bajki, no i tata jest w domu i zwykle coś ciekawego się dzieje. Albo, Panie Boże, proszę, żeby tata nie dawał kary. I tak dalej. Czyli nagle z tej prostej wiary, która opiera się na tym, że Bóg odpowiada na nasze prośby i nasze oczekiwania, kreuje się dziwny obraz Pana Boga. Że Bóg to będzie, no jest wszechmogący, więc może wszystko dla nas zrobić. I później trzeba to prostować. Że synu, no ale w Biblii jest inaczej napisane, to już się nie zmieni. Za pożądliwością stoi egoizm. Egoizm dyktuje nam, jakiego Boga byśmy chcieli albo woleli. Stwarzamy Go sami, zamiast odkrywać, jakim jest. Kreujemy dla swoich potrzeb i wizji, co w sumie nie odbiega zbyt daleko od strugania bożka z drewna. I znowu jest to naturalny odruch człowieka, to jest taka skłonność. Kiedy Izraelici odlali cielca ze złota na pustyni, to powiedzieli, że ten Bóg wyprowadził ich z Egiptu. Co myślisz, jak to jest możliwe? Egoizm może wręcz prowadzić do bałwochwalstwa, do uwielbiania czegoś, co nie istnieje, tylko powstało w naszej głowie. Więc chcesz czegoś bardzo dla siebie, więc prosisz o zdrowie, prosisz o bogactwa, o sukces, chcesz czuć się potrzebny, mieć władzę i wtedy to jest problem. Wtedy twoja wiara czy twoje życie będzie przypominać balon. Pierwsze osobiste pytanie dzisiaj, o czym marzysz, dla jakich marzeń żyjesz? Więc mamy pierwszy wymiar grzechu, jest nim pożądliwość. Grzechu, który sprawia, że nie możemy obfitować w naszym życiu, że nie możemy, że nasza wiara nie jest dojrzała. Dlaczego pożądliwość jest szkodliwa? Po pierwsze, możemy wymyślać sobie Boga, tworzyć obraz Boga, jakiego tak naprawdę nie ma, który będzie realizował nasze kupony, ale też może prowadzić do sytuacji, w której pragniemy czegoś bardziej niż Boga. Doprowadzić do takiego momentu, że spełnienia będziemy szukać nie w Bogu, ale gdzieś indziej. Jakub mówi, cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. A może utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie pożąda on ducha, którego w nas utwierdził? Bóg jest Bogiem zazdrosnym. To jest coś niesamowitego, że On po prostu o nas ma takie... Jest tu napisane, pożąda on ducha naszego. Jest zazdrosny. Tak bardzo Mu zależy na nas. I problem się pojawia wtedy, kiedy my zaczynamy pożądać czegoś innego, albo my idziemy w inną stronę, zostawiając Pana Boga. Tak, oczywiście każdego męża zaniepokoi fakt, że żona woli iść na kawę z innym. Tak samo myślę, Pana Boga będzie to niepokoić. W księdze Jeremiasza czytamy: Nadziejo Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody. Będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody. Ilustracją do tych słów jest scena, w której uczeni w piśmie przyprowadzają do Chrystusa kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Wtedy znawcy prawa i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją wobec wszystkich i powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę schwytano w chwili, gdy cudzołożyła. Mojżesz w prawie nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Pytali o to, by go wystawić na próbę, bo szukali podstawy do oskarżenia go. Jezus zaś schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. A gdy tak nalegali z pytaniem, wyprostował się i powiedział do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Po tych słowach znów się schylił i pisał po ziemi. Gdzie szukała kobieta spełnienia? Czego pożądała? Z jakiegoś powodu szukała spełnienia w ramionach innych mężczyzn. Nawet kosztem wszelkich konsekwencji, jakie to niosło. Ale kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień, tak? Nie ma wśród nas takiego, który byłby bez winy w tym aspekcie. Każdy z nas czasami szuka spełnienia gdzieś indziej niż w Panu Bogu. I Pan Bóg, Pan Jezus, zapisując imiona być może tych faryzeuszy na tym piachu, pokazuje, że oni też opuścili źródło wody żywej. Może szukali spełnienia we władzy nad ludzkim życiem, że oto teraz ją ukamienujemy, od nas to zależy. Może w swojej religijności, może w statusie społecznym, może w dobrej opinii. Cokolwiek to było, opuścili Boga jako źródło życia, jako spełnienie, jako satysfakcję. I nie rzucili kamieniem. To dotyczy nas wszystkich. Więc pożądanie nas stawia w takich sytuacjach, kiedy opuszczamy Boga. Osobiste pytanie: czy Bóg jest dla mnie źródłem szczęścia i satysfakcji w życiu? O drugim wymiarze grzechu pisze Jakub nieco dalej w swoim liście. Czyli pierwszy to jest pożądliwość, to, że czegoś chcemy bardzo. Nie jest to Bóg. Drugi to mamy w Jakuba 4,6. Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś łaskę daje. Oto wydaje się, że najgłębsza przyczyna, dla której Bóg nie chce albo nie działa w naszym życiu. Przyczyna, dla której nasze życie chrześcijanina może wyglądać jak ten balon. Jest to pycha i wyniosłość. Jeśli jesteś pyszny i wyniosły, to Bóg się tobie sprzeciwia. To jest straszne, ale to jest prawda. Tak tu jest powiedziane. Jest przeciw tobie. Nie jest po twojej stronie. I w końcu mikstura pychy i pożądania, która będzie wybrzmiewać słowami: mi się należy. Dlaczego miałbym dostać od życia mniej niż inni? Ja też chcę mieć takie dary duchowe albo takie rzeczy materialne. Albo też chcę mieć taki dom. Przecież należy mi się. Czemu nie mam? Tak, czyli miesza się w nas wtedy pycha, wyniosłość z pożądliwością. Należy mi się to miejsce w autobusie. Nie dam się wyprzedzić. Może to być czasami też oczekiwanie od życia. No przecież jestem stworzony do czegoś wielkiego, nie jakimś szaraczkiem. Szara rzeczywistość mnie dobija, przecież ja jestem stworzony do jakichś większych rzeczy. Nie jestem taki jak ci tutaj. Więc robię coś niezwykłego, coś ekstra. Dotrę do jakichś granic. Pożądliwość i pycha to jest grzech. I jeśli nie zajmiemy się nim, to nie będziemy wzrastać, to będziemy leżeć na polu lodowym. I takie mogą być całe kościoły, całe chrześcijaństwo. I tak właśnie to może wyglądać. Duże zapowiedzi, duże słowa, a później jakiś Gandhi powie, byłbym chrześcijaninem, gdyby nie chrześcijanie. Więc podsumowując, nierozwiązany problem grzechu jest przyczyną, dla której wiara nie rośnie i nie owocuje. Więc jeśli chcesz wzrastać, jeżeli Bóg daje takie pragnienie do twojego serca, wierzę, że On może dać takie pragnienie, że pragnie dać takiego, On pragnie dla nas życia w obfitości, to nie możemy tych praw duchowych lekceważyć. Nie możemy sobie myśleć tak, myślę, że to w ewangelicznych kręgach może być taka pułapka, że ej, co tam zgrzeszę przeciw Bogu, nic, przecież Jezus umarł za moje grzechy, jestem zbawiony, aleluja, tak, jutro każdy grzech mi wybaczam, wszystkie grzechy wybaczone. Tak, to prawda. Jego krew przykrywa każde wykroczenie. Ale z takiego podejścia nasza wiara, jeżeli tak myślę, to moja wiara już w teoretycznym wymiarze jest bardzo mała i niedojrzała i wręcz ma bariery do tego, żeby była inna. Jest po prostu krótkowzroczna. Świat lekceważy grzech. Ostatnio w autobusie przeczytałem informację o tym, jak to Bill Gates wypowiada się na temat tego, co najbardziej jest śmiertelne dla ludzi. I nie zgadniecie, na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o zabójców ludzi, są owady. Na drugim miejscu inni ludzie. No ale co z grzechem? Co z lekceważeniem Boga? Buntem, nieposłuszeństwem. Przecież 100% populacji umiera z powodu grzechu. Grzech zawsze oddziela nas od Boga, nawet jeżeli już jesteśmy zbawieni. Problem jest taki, że my chrześcijanie też czasami lubimy lekceważyć grzech. Nie zdajemy sobie sprawy, jakie są konsekwencje. Myślimy, że możemy z nim jakoś współistnieć, że możemy być w nim w przyjacielskich stosunkach i mieć jednocześnie relacje z Bogiem, ale Bóg jest święty. Bóg brzydzi się grzechem. Bóg jest oddzielony od grzechu. Więc grzech zabija nawet nas, a raczej zabija naszą relację z Bogiem. I cały czas widać, że Bóg ma takie patrzenie. Kiedy Jezus uzdrawia paralityka, który 30 parę lat leży nad sadzawką, mówi, idź i nie grzesz więcej, żeby nie stało ci się coś gorszego. Co mogło się dla niego stać gorszego? Leży, nie ma nikogo, 36 lat czy tam 8, to jest więcej niż ja żyję na świecie. Leży nad jakąś sadzawką i nie ma nikogo, kto by go tam wrzucił. Jest sam jak palec przez 30 parę lat i nie może się ruszyć. Co może być gorszego? Ale Jezus mówi, grzech jest gorszy. A my mówimy, o nie, jak ja bym był na wózku, to nic gorszego mi się nie może przytrafić. Grzech jest czymś gorszym. I coś z tym grzechem trzeba zrobić. Nie możemy z nim współżyć. W pierwszym liście Piotra, Piotr pisze w drugim rozdziale, odrzuciwszy więc wszelkie zło, no, odrzuciwszy, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i wszelkie obmowy, jak niedawno narodzone niemowlęta, pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu. Odrzucenie zła. Jakiś czas temu poszedłem do budki z pieczywem rano o świcie i wdepłem w psią kupę, przepraszam za wyrażenie. Już dawno mi się coś takiego trafiło. Nasze społeczeństwo już zaczyna sprzątać po psach. Ale to jest obrzydzenie. Musisz to później wziąć, tak, z tego buta. Ja sobie pomyślałem, takie powinienem mieć patrzenie na grzech, takie obrzydzenie i pragnienie pozbycia się tego po prostu za wszelką cenę. Nie usiądę, dopóki tego po prostu nie usunę z mojego domu. Jak odrzucić grzech? Jak odrzucić? Jak rozwiązać problem? Wszyscy to znamy. 1 Jana 1,9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Wyznaj grzech. Wyznaj niewłaściwe postawy, uznaj, że takie rzeczy zasmucają Boga, że Jemu się nie podobają. Uznaj, że Jezus zapłacił już za ten grzech swoją krwią na krzyżu. No i zmień swoją postawę. Jak nie potrafisz, oddaj się w ręce Boga, aby On to robił. Więc już wiemy, co jest przeszkodą w tym, żeby nasza wiara dojrzewała. Wiemy, że jest to grzech. Wiemy, że on tkwi przede wszystkim w pożądliwościach i w naszej pysze, w naszej wyniosłości. Wiemy też, jak się go pozbywać z naszego życia. Ale to nie wszystko. Bo to dopiero jest usunięcie przeszkód. Co dalej? 1 Piotra 2:2. Pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu. Więc jesteśmy czyści. Usunięte są więc przeszkody. Ważnym elementem jest więc karmienie się właściwym pokarmem, niesfałszowanym. W liście do Rzymian czytamy, że wiara rodzi się ze słuchania słowa Jezusa Chrystusa. 2 Piotra 1:3-4. Tak samo boska Jego moc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności. Wszystko już mamy. To jest niesamowite. Boska Jego moc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście dzięki nim stali uczestnikami boskiej natury, skoro wyrwaliście się z zepsucia wywołanego na świecie rządzą. Więc źródłem niewiary będzie rządza świata i jego zepsucie. Z kolei źródłem wiary jest chwała i doskonałość Boga. Trzeba podejść do Boga i zaczerpnąć. Jeżeli będziesz szedł w kierunku tego złodzieja i oszusta, to wiemy, co będziemy zbierać, tak? Jeżeli będziemy szli w kierunku Boga, chwała i doskonałość. Trzeba podejść i zaczerpnąć. Jak to zrobić? Jakuba 4,8, czyli dzisiejszy fragment. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Prosta zasada. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyście serca wy chwiejni. Chciałbym teraz przeczytać historię człowieka, który jest dla mnie takim wzorem kogoś, kto postanowił przybliżyć się do Jezusa. Zaczerpnąć nieco z Boga. Posłuchajcie. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem, przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Więc widzimy tutaj człowieka z problemami, Zacheusza. Z zawodu był celnikiem, nawet zwierzchnikiem celników. I ta praca dała mu możliwość wzbogacenia się. Dawała mu swobodę w oszukiwaniu ludzi. Celnicy nakładali cło na ludzi, którzy wchodzili z jakimś towarem do miasta, żeby coś sprzedać. No ale też często jak wychodzili, też znajdywali sposób, żeby nałożyć jakieś cło. No i czasami człowiek zostawał po prostu z żadnym dorobkiem, jak z tego handlu. Czyli jakie były dążenia Zacheusza? No pożądliwość, tak? Chce być bogaty, chce być wpływowym człowiekiem za wszelką cenę. Za cenę nawet oszustwa, zdrady narodu, z nikim się nie liczę. Mamy tu piękny obraz, piękny przykład pychy i pożądliwości. Człowiek oto stał się zwierzchnikiem celników, ma bogactwo, ale jednocześnie w jego głowie pojawia się jakieś inne pragnienie. Nie jakieś. To nie jest jakieś tam. To jest palące, gorliwe pragnienie. To jest coś niesamowitego. To jest coś, co... Mianowicie, jakie to jest pragnienie? Chcę zobaczyć Jezusa. Widzimy, że to pragnienie jest duże. Skąd? Bo oto poważny mężczyzna, bogaty, wchodzi w jakiejś sukience, w szacie na drzewo. Co za pośmiewisko, tak? W dodatku wiemy, że jest niski, więc na pewno to jest gościu z kompleksami. A oto teraz się jeszcze wystawia na pośmiewisko, eksponuje swoje te walory na drzewie. Ale zobaczcie, to pragnienie nie jest czymś udawanym, to nie jest jakaś tam bajka, tak? To jest coś, co jest tak silne, że on po prostu... A, nieważne, nieważne, że się będą śmiali, nie? Już i tak gadają mnie, ale nieważne. Wchodzę na to drzewo. Chcę zobaczyć Jezusa. Dla mnie Zacheusz jest takim wzorcem aktywnego szukania. Czyli tej gorliwości w dążeniu w stronę Boga. Gotowości poniesienia każdej ceny. Tak jak ten André, który leciał tym balonem, podobno przez miesiąc siedział w ciemnym pomieszczeniu, w ciemni, żeby udowodnić, że się nic z człowiekiem nie dzieje, jak przez miesiąc siedzi w nocy. Takie miał pragnienie zdobycia tego bieguna północnego, że takie rzeczy był gotów w swoje życie wsadzać. Więc to nie jest pragnienie siedzącego w fotelu marzyciela. Jest to pragnienie, które przekracza pewną granicę. Taka prosta granica między biernością a aktywnością. A Jezus, który widzi serce tego Zacheusza, reaguje na to, odpowiada. Tak jak w tym Jakuba słyszeliśmy, tak? Przybliżcie się do Boga, a On przybliży się do was. Jak reaguje na tę demonstrację Zacheusza? Daleko więcej niż się spodziewał ten Zacheusz. Nie tylko pozwala się zobaczyć, ale idzie do niego do domu, w gościnę. Czytamy, że Zacheusz jest rozradowany. Radość, tak? Nic nie jest ważniejsze od tego. Ugaszcza Jezusa. Jaki jest skutek później? Zobaczmy. To już nie jest, Zacheusz nie jest balonem rozbitym. Nagle wcześniej chciwość, chęć pieniędzy, a teraz mówi, połowę majątku rozdaję ubogim. Jeżeli komuś coś zawiniłem, oddam jeszcze z górką. Zmienia się totalnie, ale nie, że stara się zmienić totalnie. To Jezus, który jest u niego w gościnie, zapewne ma taki wpływ na niego. Może pewnie, no o czym Jezus tam mógł mówić? Na pewno nie rozmawiali o głupotach, tak? Była Ewangelia. Jezus wchodzi do życia. I wszystko się zmienia. Jest radość. Grzechy pomału zostają usuwane przez Niego. Ze skąpego człowieka staje się to, no nie wiem, czy znamy kogoś tak równie hojnego jak Zacheusz po doświadczeniu przemiany. Nagle on już nie swojego wizerunku nie upatruje w tym, że jest taki niski, taki niziutki, tak? I że musi jakoś się dowartościować, więc musi być bogatszy niż inni, mieć władzę, musi być zwierzchnikiem. To już przestaje mieć dla niego znaczenie, bo jest Chrystus. Jego źródłem satysfakcji jest Bóg. Jego źródłem wartości jest Jezus. To, że jest u Niego, że wszedł do Niego w gościnę, że Go zobaczył. Więc co? Od czego się to zaczęło? Od pragnienia. Od gorącego pragnienia. Nie pustych słów i deklaracji poprawy, chęci poprawy, tylko od pragnienia, które każe mu wejść na drzewo. Poniesienia pewnych kosztów. A myślę, że ta pilność, to, ta gorliwość jest ważna. W Hebrajczyków w 2 rozdziale czytamy, dlatego potrzeba, byśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę na to, co usłyszeliśmy, abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża. Więc zachęta, nie lekceważmy Boga, dołóżmy wszelkich starań, by się do Niego zbliżyć. W Apokalipsie, w liście do zboru w Efezie, Jezus mówi: mam przeciw tobie, że odstąpiłeś od twojej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się i poprzednie czyny podejmij. Jeśli zaś nie, przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Kiedy dotarło do mnie znaczenie tych słów, to się przeraziłem. Jeśli nic nie zrobimy z brakiem pierwszej miłości, tej gorliwości dla Chrystusa, co się stanie z takim kościołem? Co się stanie z takim chrześcijaninem? Zniknie. Przestanie istnieć. Drugi Piotra 1,5. Dlatego też właśnie dołożywszy całej pilności, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie. Więc ta gorliwość, pilność w tym dążeniu, by ta wiara w nas wzrastała, w tym przybliżaniu się do Boga, zaangażowanie na 100%. Czyli już widzimy, co zrobić, żeby nasze życie było pełne satysfakcji, pełne obfitości, takiej patrzeniu takim chrystusowym, żeby przynosiło chwałę Bogu. Musimy przestać lekceważyć grzech, którego źródłem jest pożądanie i pycha, wyniosłość. Musimy zwrócić się w kierunku Boga, ale z pełnym zaangażowaniem. To nie jest dodatek do życia, to ma być pełne zaangażowanie, 100%, tak jak Zacheusz. Co to znaczy ta gorliwość? Zaangażowanie. Pierwsza rzecz, od czego zacząć, to decyzja. Nikt nas do tego nie zmusi, ale to jest nasza decyzja, że chcemy iść w tamtą stronę. Że o to pragniemy tego. Drugie, trzeba przyjąć Boże metody. A jakie są Boże metody, żeby wiara z nas wzrastała? To będą problemy i przeszkody w naszym życiu. Musimy się zgodzić z tym, że Bóg ma takie właśnie metody działania. Jeżeli chcesz żyć spokojnie, bez problemów w życiu, to będzie taka prosta, czyli to nie będzie wzrostu. Jeżeli chcesz mieć z górki, no to taka równia pochyła w dół, życie wygód, życia dla wygody, wszystko spłatka, wszystko z górki, Bóg nam jeszcze w tym pomaga, no to się za dobrze nie skończy. Tak, bronek i samochodzik, tak? No czasami fajnie Bóg daje. A kiedy będą schody do góry, przeszkody, tak, to są Boże metody działania w procesie budowania nas. 1 Piotra 1,6. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Jakub też o tym pisze. I trzecia rzecz. Posłuszeństwo Bogu. Poważne podejście do posłuszeństwa, do pełnienia woli Ojca. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia. Mi, jeśli tak powiedzmy, raz na miesiąc czy dwa Bóg mi coś takiego pokaże i powie o mnie, że ciężko, metaforycznie mówiąc, ciężko mi się podnieść z podłogi. Pokazuje mi jakąś prawdę na mój temat. Jestem przerażony. Tak? Bóg mi pokazuje, zrób coś z tym. A raz, powiedzmy, kilka razy w tygodniu Bóg daje jakieś lżejsze lekcje, tak? No i pytanie jest, co z tym robimy, tak? Ta gorliwość to jest to, co my z tym zrobimy. Czy sobie to gdzieś zanotuję tylko, albo przyjąłem do wiadomości, tak? Czy też coś z tym zrobię, czy się tym przejmę, tak? Takie przykłady, jeden tydzień, kilka przykładów z tygodnia po prostu. Leżę sobie, ja pracuję w szkole, leżę sobie na sali gimnastycznej na materacu, mam przerwę 10 minut, zamykam sobie oczy, myślę sobie, ale fajnie, przez cały dzień już się to nie zdarzy. Ale dobra, czytam list do Tytusa o tym, że słudzy mają wykonywać wszystkie polecenia swych panów w sposób budzący zadowolenie i bez przeciwstawiania się w słowach. No i nagle sobie myślę, a właśnie, a ja tak sobie myślę, że biurokracja w szkole to jest coś, co zabija czas, jest zbędne. Po co mam pisać te setki tych stron, bzdur? Nikomu to jest nikomu do niczego niepotrzebne. Ja powinien się zajmować dziećmi, powinienem przygotowywać zajęcia, a nie jakieś bzdury. Ale co tam jest napisane? Wykonuj wszystkie polecenia swych panów w sposób budzący zadowolenie i bez przeciwstawiania się w słowach. W jaki sposób mogę to zlekceważyć? No dobrze, tak jest napisane. Nie interesuje mnie to. Ale ponieważ Bóg do mnie przemawia, Jezus do mnie przemawia, postanawiam, że co drugi dzień wstanę 1,5 godziny wcześniej i przygotuję, uzupełnię te wszystkie braki w tych papierach. Dlaczego? Dlaczego to jest takie dla mnie ważne? Bo kocham Pana Boga, bo chciałbym wzrastać Panu Bogu, chciałbym nie lekceważyć tego, co do mnie mówi. Dwa dni później Bóg pokazuje, że muszę coś tam poprawić w komunikacji z moją żoną. No i co z tym zrobię? Też mogę zastosować, mogę podjąć pewne kroki. Jeszcze czytam gdzieś tam jakiś psalm, no i też coś tam Bóg mnie porusza, tak? Piszę tam, czytam, że Bóg jest moją ucieczką, a ja się zastanawiam, a jak ci źle pójdzie, Andrzej, to w co uciekasz? Czy Bóg jest twoją ucieczką, czy może są jakieś rzeczy, w które uciekasz? Jak sobie poprawiasz humor? No i właśnie, czytałem tysiące razy pewnie ten psalm, czy setki, czy tam dziesiątki, nieważne. A tu Jezus mówi do mnie, no nie jestem twoją ucieczką. Uciekasz sobie w jakieś inne rzeczy. Chciałbym być twoją ucieczką. I chociaż jest to trudne i pewnie, no to jednak podejmuję jakąś decyzję, tak? Panie, w takich sytuacjach, no będę czytał te psalmy, aż rzeczywiście będziesz moją ucieczką. Tak? Czyli coś z mojej strony. Nie lekceważyć tego, co Bóg do mnie mówi. Czyli ja mam dać 100% i oczekiwać, że Bóg będzie cudownie działał. A Bóg pragnie tego, on jest zazdrosny o nas. On pożąda naszych serc, naszego ducha. Na pewno odpowie, bo mu na nas zależy. Na zakończenie. Ten wzrost. Musimy cały czas trwać w Chrystusie. Musimy cały czas. Nie możemy zatrzymać się. Jeśli sobie odpuścimy, no to możemy się nawet cofnąć gdzieś tam trochę, no nie? To jest tak jak z treningiem. Pewnie forma, gdy się nie biega, czy tam nie ćwiczy, to pewnie spada. Więc nie możemy tak sobie myśleć, że jak dojdę do pewnego tam poziomu, to już później będzie super. Nie, to cały czas mamy być aktywni na 100%. Nawet można wrócić do starych nawyków, do starych grzechów, do skupiania się na rzeczach przyziemnych, a nie tym, co wieczne. Więc zwróćmy się w stronę Boga. Kończymy z listem Jakuba. Życzę, żeby On zbliżył się też do nas, żebyśmy doświadczali Jego działania. On gorąco pragnie naszego ducha.